Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Kolejny bardzo ważny punkt, artykuł 3, punkty 456 i kolejne. Jezus Chrystus począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Dlaczego Słowo stało się ciałem? Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić, pojednując nas z Bogiem. To jest punkt pierwszy. Ja później będę to rozwijał. Abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą, by być dla nas wzorem świętości, by uczynić nas uczestnikami boskiej natury. I teraz mogę te wątki rozwinąć. Pierwsze. Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić, pojednując z Bogiem. Bóg sam nas umiłował, posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Jest to pierwszy list Jana, 4, rozdział 10, werset. Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia według świętego Jana, 3 rozdział, 16 werset. Kolejny punkt. Słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Na górze przemienienia Ojciec daje polecenie. Jego słuchajcie. I ostatni punkt. Słowo stało się ciałem, by uczynić nas uczestnikami boskiej natury. Drugi list świętego Piotra, 1 rozdział, 4 werset. Taka jest racja, dla której Słowo Boże stało się człowiekiem. Tutaj pozwolę sobie przeczytać oryginalną wypowiedź świętego Tomasza z Akwinu. Unigenitus Dei Filius se sua divinitatis volens nos esse participes naturam nostram assumpsit ut homines Deus faceret factus homo. Jednorodzony Syn Boży, chcąc uczynić nas uczestnikami swego bóstwa, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, uczynić ludzi bogami. O, jakie piękne to jest określenie. Często właśnie nauczanie później mówi, że będziemy jak Bóg, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Na czym polegało wcielenie? Kilka słów. Kościół nazywa wcieleniem fakt, że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej, właśnie w tej naturze, zbawienia. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. List do Filipian, 2 rozdział, wersety 5-8. Wiara w prawdziwe wcielenie Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę chrześcijańską. Po tym poznajemy Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Jeszcze raz to podkreślam. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. To jest coś, co wyróżnia wiarę chrześcijańską. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jedyne i całkowite, wyjątkowe wydarzenie, wcielenie Syna Bożego, nie oznacza, że Jezus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem. Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Kościół musiał bronić tej prawdy wiary, wyjaśniając ją w pierwszych wiekach, odpowiadając na herezje, które ją fałszowały. Pierwsze herezje negowały nie tyle bóstwo Chrystusa, ile raczej jego prawdziwe człowieczeństwo, doketyzm gnostycki. Herezja nestoriańska, pierwszy sobór powszechny w Nicei w 325 roku wyznał w swoim credo, że Syn Boży jest zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, homoousios. To jest to określenie, których uczyliśmy się jakiś czas temu. Herezja nestoriańska widziała w Chrystusie osobę ludzką połączoną z osobą boską, Syna Bożego. Przeciwstawiając się tej herezji, święty Cyryl Aleksandryjski i trzeci sobór powszechny w Efezie w 431 roku wyznali, że Słowo Boże, jednocząc się przez unię hipostatyczną z ciałem ożywionym duszą rozumną, stało się człowiekiem. Na tej podstawie sobór efeski ogłosił w 431 roku, że Maryja stała się prawdziwie Matką Bożą przez ludzkie poczęcie Syna Bożego w swoim łonie. Monofizyci twierdzili, że natura ludzka jako taka przestała istnieć w Chrystusie, gdyż została przyjęta przez boską osobę Syna Bożego, przeciwstawiając się tej herezji, czwarty sobór powszechny w Chalcedonie w 451 roku wyznał. Idąc za świętymi ojcami, uczymy jednogłośnie wyznawać, że jeden jest i ten sam Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie, doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i z ciała, współistotny Ojcu co do bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Przed wiekami zrodzony z Ojca jako Bóg, w ostatnich czasach narodził się dla nas i dla naszego zbawienia jako człowiek z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki. Jeden i ten sam Chrystus Pan, Syn Jednorodzony, ma być uznany w dwóch naturach, bez pomieszania, bez zmiany, bez podziału i bez rozłączenia. Nigdy nie została usunięta różnica natur przez ich zjednoczenie, lecz właściwości każdej z nich są zachowane, zjednoczone w jednej osobie i w jednej hipostazie. W jaki sposób Syn Boży jest człowiekiem? Kościół doszedł w ciągu wieków do wyznania pełnej rzeczywistości ludzkiej duszy Chrystusa. Nie ukrywam, że jak czytam takie coś, to jakaś forma obawy się pojawia, trochę lęk. Zawsze pamiętam, jak uczyli mnie właśnie, że Jezus Chrystus jest Bogiem i kładło się na to bardzo duży nacisk. Jest w 100% Bogiem i 100% człowiekiem. I tutaj nagle właśnie widzę, co to znaczy też bardziej, nie, że Chrystus stał się człowiekiem. Chrystus miał ludzką duszę. Niesamowite to jest. Jeszcze raz to przeczytam. Kościół doszedł w ciągu wieków do wyznania pełnej rzeczywistości ludzkiej duszy Chrystusa z jej działaniami rozumu i woli oraz jego ludzkiego ciała. Równocześnie jednak za każdym razem musiał przypominać, że ludzka natura Chrystusa należy na własność do boskiej osoby Syna Bożego, który ją przyjął. Wszystko to, kim on jest i to, co czyni w niej, pochodzi z jednego, z Trójcy. Syn Boży ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Zrodzony z Maryi Dziewicy stał się prawdziwie jednym z nas, podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Konstytucja Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Dusza ludzka, którą przyjął Syn Boży, jest wyposażona w prawdziwe ludzkie poznanie. Jako takie nie mogło być ono nieograniczone. Realizowało się w warunkach historycznych jego istnienia w czasie i przestrzeni. Dlatego Syn Boży, stając się człowiekiem, mógł wzrastać w mądrości, w latach i w łasce. Ewangelia według świętego Łukasza, 2 rozdział, werset 52. Ludzka natura Syna Bożego nie sama przez się, ale przez swoje zjednoczenie ze Słowem poznawała i ukazywała w sobie wszystko, co przysługuje Bogu. Przede wszystkim odnosi się to do wewnętrznego i bezpośredniego poznania, które Syn Boży, stawszy się człowiekiem, ma o swoim Ojcu. Syn ujawniał także w swoim ludzkim poznaniu boską zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich sercach, o czym możemy przeczytać w Ewangelii według świętego Mateusza, 2:8. Ewangelia według świętego Jana, 2:25 i 6:61. Kolejny podrozdział, 475 punkt, ludzka wola Chrystusa. W podobny sposób Kościół wyznał na 6. Soborze Powszechnym, czyli Soborze Konstantynopolitańskim III w 681 roku, że Chrystus posiada dwie wole i dwa działania naturalne, boskie i ludzkie, nieprzeciwstawne, ale współdziałające. Słowo, które stało się ciałem, chciało więc po ludzku, w posłuszeństwie swemu Ojcu, tego wszystkiego, co w sposób boski razem z Ojcem i Duchem Świętym zdecydowało dla naszego zbawienia. Kościół uznaje, że ludzka wola Chrystusa idzie za Jego wolą Bożą, nie sprzeciwiając się jej, ani nie opierając, ale raczej podporządkowując się tej boskiej i wszechmocnej woli. Ponieważ Słowo stało się ciałem, przyjmując prawdziwe człowieczeństwo, ciało Chrystusa było ograniczone. To już tak mówiąc kolokwialnie, pamiętam jak na lekcji religii ktoś mi powiedział, że jak Jezus szedł do toalety, to też było czuć, że był w toalecie. Nie, to jest to właśnie prymitywne, straszne, no ale był człowiekiem, więc trzeba było wprost tutaj takie rzeczy pokazać. Jezus w czasie swego ziemskiego życia, swojej agonii i swojej męki poznał i umiłował nas wszystkich, i każdego z osobna oraz wydał się za każdego z nas. Umiłował nas wszystkich ludzkim sercem. Z tego powodu Najświętsze Serce Jezusa, przebite za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, jest uważane za znak wyjątkowy i wyjątkowy symbol tej miłości. I w 4 punktach takie podsumowanie w skrócie. Pierwsze. Jednorodzony Syn Ojca. Słowo wieczne i substancjalny obraz Ojca wcielił się w czasie ustalonym przez Boga, nie tracąc natury boskiej, przyjął naturę ludzką. Punkt 2. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Punkt 3. Jezus Chrystus ma dwie natury, boską i ludzką, niepomieszane, ale zjednoczone. Kolejny punkt, 4. Ostatni. Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ma ludzki rozum i ludzką wolę. Jeszcze raz przypominam, żeby to sobie samemu później przeczytać te punkty, zrobić z nich notatki, utrwalić sobie tę wiedzę, pójść do kaplicy i się pomodlić, bo te treści są trudne. Pojawia się mnóstwo takich zbitek słów czy zdań skleconych właśnie, które powodują, że może szybko ulecieć. Bardzo ważna treść. A nie chodzi, tak jak niestety w kazaniach często mamy, że co to nam zostaje, słuchając kazań, to jest emocje, które były z tym związane. Podobało mi się, nie podobało, ogólnie jakieś wrażenia, na przykład o, ten ksiądz mówi dobre kazania, albo o, ten ksiądz mówi słabe. A tu chodzi o konkretne treści. Treści coś wyrażają. Za treściami też trzeba pójść, dlatego proszę, powalczcie też o swój rozwój duchowy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.